Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o diagnostyce, diecie, także rehabilitacji, w tym profilaktyce reumatoidalnego zapalenia stawów, jaka należy do chorób o zapalnym charakterze przewlekłym. Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą tkanki łącznej, jaka występuje nie tylko w obrębie stawów, ale we wszystkich układach i narządach, przybierając formy choroby układowej, chociaż często objawia się pod postacią bólu stawowego, a w przypadku osób w podeszłym wieku może być mylona z typowymi zmianami zwyrodniowymi stawów. Przyczyny powstawania choroby nie są do końca znane, ale jak w przypadku wszystkich chorób określanych jako autoimmunologiczne, także tkanki łącznej, największy wpływ przypisuje się czynnikom genetycznym, immunologicznym, środowiskowym, hormonalnym, jak również zakażeniom wirusowym. Za genetycznymi czynnikami przemawia fakt, że u większości chorych na RZS stwierdza się występowanie antygenu HLA w zgodności tkankowej DR4 i DR1. W postępowaniu diagnostycznym w zapalnych chorobach stawów podstawą jest dobrze zebrany wywiad, z którego wynika, że dolegliwości bólowe stawów stanowią jedną z najczęstszych przyczyn, dla których chorzy poszukują pomocy lekarskiej. W początkowej fazie choroby większość objawów wygląda bardzo podobnie, dlatego precyzyjne rozpoznanie jest czasem niemożliwe. Zapalne tło dolegliwości stawowych lekarze mogą potwierdzić także przez badanie fizykalne ze stwierdzeniem bolesności, a przede wszystkim obrzęku stawów, jakie są skutkiem zapalenia błony maziowej. Znaczenie wywiadu i badania fizykalnego, zwłaszcza jako podstawowej metody diagnostycznej, podkreślił ostatnio EULAR, czyli Europejskie Stowarzyszenie Reumatologów, w swoich rekomendacjach dotyczących diagnostyki wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów. U znacznej liczby przypadków ból stawowy jako sygnał aktywnego zapalenia błony maziowej można wykazać także na podstawie badania USG, które jest uzupełnione dodatkowo funkcją dopplerowską. Dolegliwości narządu ruchu, określane u chorych jako stawowe, w około 80% przypadków spowodowane są chorobami tkanek pozastawowych, w tym pochewek ścięgnistych, ścięgien, przyczepów mięśni, kaletek maziowych, łąkotek, czy też mogą wynikać z ucisku struktur nerwowych. Dlatego badanie fizykalne przynosi lekarzowi takie informacje, które umożliwiają różnicowanie źródła bólu. Występowanie objawów układowych uznawany jest za czynnik znaczący w określeniu szybkiej progresji choroby. Objawy układowe w przebiegu chorób stawu to szybka utrata masy ciała, gorączka, nocne poty, przedłużająca się sztywność stawów, ogólne zmęczenie, a także bóle mięśniowe. W przebiegu RZS dochodzi zazwyczaj do symetrycznego zajęcia stawów, zwłaszcza rąk, także stawów nadgarstkowych, stawów międzypaliczkowych, także stawów stopy. Dochodzi zazwyczaj do zajęcia wielu stawów i za zajęcie wielostawowe przyjęto przynajmniej liczbę 4 zajętych stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów, jak już wspominałam, jest przewlekłą artropatią, której proces chorobowy w zajętym stawie utrzymuje się tygodniami albo miesiącami, chociaż większość procesów chorobowych ma charakter samoograniczający, w przebiegu których dochodzić może nawet do samowyleczenia, a za punkt odcięcia chronicznego procesu przyjęto czas 6 tygodni. Jeśli objawy trwają dłużej, rozpoznaje się proces przewlekły. Na wstępnym etapie diagnostyki zapalenia stawów wskazywane jest wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych, w tym szczególnie ważne są tak zwane wskaźniki stanu zapalnego, określane jako OB albo CRP i morfologia krwi. W przypadku stanu zapalnego może występować także tak zwana niedokrwistość w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych, a w chorobach o dużej aktywności istotną rolę odgrywa nadpłytkowość. Na kolejnym etapie są oznaczone czynnik reumatoidalny i przeciwciała cytrulinowych peptydów anty-CCP. Aby lepiej zrozumieć procesy zachodzące w RZS, warto poznać schemat działania układu odpornościowego, w którym w odpowiedzi immunologicznej niezbędna jest prezentacja antygenów, w których musi dojść do interakcji dwóch komórek APC prezentujących antygen i limfocytu, który rozpoznaje ten antygen. Gdy obcy antygen zostanie prawidłowo rozpoznany, następuje pobudzenie, aktywacja limfocytu T, który wytwarza cytokiny, wspomagając w ten sposób inne komórki układu odpornościowego. Cytokiny prozapalne aktywują również komórki błony maziowej, przez co niszczona jest chrząstka kości, a także tkanka łączna. Na dotychczasowym stanie wiedzy wysuwa się koncepcję udziału różnych antygenów, które mogą zapoczątkowywać odpowiedź autoimmunizacyjną. Jednak do tej pory nadal nie został zidentyfikowany zarówno na poziomie organizmu, jak i płynu stawowego jeden czynnik. W Polsce choroba według szacunków dotyka 0,9% populacji i odnotowuje się średnio od 800 do 1600 nowych przypadków zachorowań każdego roku. Choroba niestety częściej dotyka osoby młodsze i aktywne zawodowo, co stanowi nie tylko poważny problem zdrowotny, ale przede wszystkim społeczny. Rozwój choroby w przeciągu pierwszych 10 lat od wystąpienia RZS zmusza co najmniej 50% osób chorych do porzucenia życia zawodowego. Choroba dotyka także raczej częściej kobiety niż mężczyzn. W każdym wieku jednak największa liczba zachorowań przypada na lata od 30 do 60 roku życia. Jak już mówiłam, RZS ma przebieg ciągły albo cykliczny z powtarzającymi się nawrotami i remisjami. Jednak jak podaje piśmiennictwo, 20% ciężkich przypadków tej choroby prowadzi do inwalidztwa. Zapalenie stawów sklasyfikowane jako reumatoidalne zapalenie stawów musi spełniać podstawowy warunek, jakim jest zapalenie błony maziowej przynajmniej jednego stawu i to stwierdzone klinicznie. Następnie należy wykluczyć chorobę inną niż reumatoidalne zapalenie stawów, która lepiej wyjaśniałaby przyczynę stanu zapalnego i tutaj wymieniane są i lekarze różnicują RZS z boreliozą, dną moczanową czy każdą inną chorobą układową tkanki łącznej. Do tego uwidocznienie nadżerek w badaniach obrazowych potwierdza tylko reumatoidalne zapalenie stawów i za chwilę będę kontynuować. Choroba rozpoczyna się, powtarzam, od zmian morfologicznych w obrębie błony maziowej, gdzie dochodzi do nagromadzenia komórek limfocytów oraz makrofagów, które są odpowiedzią układu odpornościowego i to nie tylko dotyczącego błony maziowej. Napływające w miejsce zapalenia komórki prowadzą do powstania tzw. łuszczki, w której gromadzą się różne komórki układu odpornościowego, wymieniane są komórki plazmatyczne, dendrytyczne, także fibroblasty, śródbłonki, a w płynie stawowym neutrofile i wskutek zmian morfologicznych w błonie śluzowej dochodzi do powstania ziarniny reumatoidalnej, jaka przenika do innych także części stawu, doprowadzając do niszczenia chrząstki i innych struktur. Zapalenie stawów, jak widać, jest inicjowane oraz podtrzymywane wskutek złożonych wzajemnych interakcji między komórkami układu odpornościowego, które już wymieniałam, czyli komórki immunologiczne, dendrytyczne, makrofagi, neutrofile, osteoklasty, limfocyty, także limfocyty T i B, fibroblasty. Wraz z rozwojem choroby w chrząstkach powstają także fibroblasty, które rozrastają się w naczynia krwionośne i prowadzi to wszystko do uszkodzenia więzadeł, zniszczenia stawów, a powstałe wzrosty włókniste czy kostne powodują początkowo zesztywnienia, a potem prowadzą do całkowitego unieruchomienia. W początkowej fazie choroba może dawać objawy nietypowe. Już wspominałam poprzednio, mogące występować także w innych chorobach, takie jak osłabienie organizmu, zmęczenie, brak apetytu, gorączka czy utrata masy ciała, jednak reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą autoimmunologiczną o układowym charakterze, która może dawać bardzo zróżnicowany obraz kliniczny, dlatego chorzy czasem zgłaszają się do różnych specjalistów innych dziedzin z powodu na przykład stanu zapalnego w obrębie oka, twardówki czy zapalenia spojówki, czy do kardiologa w związku z zapaleniem mięśnia sercowego albo naczyń. Do podstawowych objawów należą również inne objawy, zapalenie błon surowiczych, w tym opłucnej, może wystąpić amyloidoza, nasilona osteoporoza, już wspomniane choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, procesy miażdżycowe i wiele, wiele innych. Dlatego, jak wspominałam już wielokrotnie dzisiaj w poprzednim programie, szybkie i prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla zminimalizowania lub zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się choroby na inne układy i narządy. Bazując na obserwacjach klinicznych, wysunięto koncepcję tzw. okna terapeutycznego. To jest w początkowej fazie choroby, gdzie zastosowane leczenie przynosi bardzo istotne ograniczenie następstw zdrowotnych, często prowadząc do długotrwałych remisji, stąd wynikająca konieczność wczesnej konsultacji chorych w poradniach reumatologicznych. Wczesna diagnoza, powtarzam, odpowiednie leczenie może przyczynić się do zmniejszenia albo zapobieżenia uszkodzenia stawów nawet u 90% chorych, co z kolei wiąże się z ochroną przed ich niepełnosprawnością. Wśród charakterystycznych objawów, przypominam jeszcze raz, wymieniany jest symetryczny ból i obrzęk stawów zarówno stóp i rąk, także poranna sztywność, która może utrzymywać się nawet do godziny po przebudzeniu, po śnie. W przypadku nieleczonego, niedostatecznie leczonego RZS może dojść do występowania takich objawów jak guzki płucne, chłoniaki, wysięgopłucnowy, śródmiąższowa choroba płuc, zapalenie już wspomnianej spojówki oka albo rogówki, także zaburzenia hematologiczne, wśród nich wymieniane jest anemia, eozynofilia, czyli zbyt mało krwinek kwasochłonnych, neutropenia, czyli mało krwinek neutrocytów, leukopenia, trombocytoza, trombocytopenia, miażdżyca naczyń krwionośnych. Może również dojść do zmniejszenia zakresu wykonywanych ruchów, występowania przykurczy, uszkodzenia chrząstki, erozji kości z pojawieniem się typowych guzków reumatoidalnych. Wymienione objawy ogólnoustrojowe występują na skutek przewlekłego stanu zapalnego, który utrzymują się w organizmie, stanowi duże zagrożenie. Podczas reumatoidalnego zapalenia stawów dochodzi do zapalenia nie tylko błony maziowej, ale także błony włóknistej stawu, czyli tych struktur, które są między kośćmi, utrzymujący się przez dłuższy czas w stawie stan zapalny i obrzęk błony maziowej, jak już mówiłam, wywołuje ból, natomiast przewlekły charakter procesu przyczynia się do rozrostu błony maziowej z utworzeniem wspomnianej już łuszczki, co wskazuje na ma negatywny wpływ na zdrowie chorego, gdyż oddziałuje na powierzchnię styku chrząstki i kości, przyczyniając się do degradacji i erozji. Stan zapalny zazwyczaj, jak już też wspominałam, ma charakter symetryczny. Zauważono, że stan zapalny częściej dotyka kończyn górnych niż dolnych. W początkowym okresie rozwoju choroby można zaobserwować niekiedy także w obrębie stawu zaczerwienienie, wzrost temperatury w miejscu obrzęku stawu, także ból podczas ucisku, wysięg w stawie. To wszystko przyczynia się do łatwiejszego rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów, który, jak już mówiłam, rozwija się także u osób z predyspozycjami genetycznymi na skutek zmienności genetycznej, modyfikacji różnego rodzaju epigenetycznych czy czynników środowiskowych wspominanych przeze mnie, nie tylko przebytej infekcji, urazu, ale różnych toksyn. Wśród czynników ryzyka reumatoidalnego zapalenia stawu wymienia się również otyłość, palenie tytoniu, przyjmowanie różnych leków, ekspozycja na promienie ultrafioletowe, niski poziom witaminy D, zmiany w mikrobionie jelit, także płuc czy ust, infekcje oraz choroby przyzębia. Testy laboratoryjne we wczesnym etapie mogą wykazywać się niestety niską czułością, także nawet może nie być podwyższonego OB czy CRP. Dopiero w następnym etapie dochodzi do zwiększenia tych wskaźników. W późniejszym okresie pojawiają się charakterystyczne przeciwciała, czy to przeciwciało przeciwko białkom cytrulinowym, czy też czynnika reumatoidalnego. W ramach diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów można badać także płyn stawowy, w którym w aktywnej postaci choroby wykazuje podwyższony poziom białka i ilość leukocytów. Czynnik reumatoidalny, określany skrótem RF, i jego stężenie ulega podwyższeniu w sytuacji, gdy w organizmie rozwija się stan zapalny, dlatego ten czynnik może być wykorzystywany nie tylko w celu wykrycia, ale także monitorowania przebiegu choroby. Odkrycie czynnika reumatoidalnego było dużym przełomem w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów, jaki występuje około 70% chorych na RZS. Rzadziej na wczesnym etapie choroby może się ten czynnik pojawiać. Niemniej jednak czynnik reumatoidalny może występować nawet na kilka lat przed pojawieniem się choroby, co świadczy o tym, że jego obecność może wskazywać na zwiększone ryzyko rozwoju tego schorzenia. Czynnik reumatoidalny jest jednym z najpowszechniejszych markerów w RZS, chociaż jego brak kategorycznie nie wyklucza choroby. Natomiast obecność może sugerować także inne choroby autoimmunologiczne. Leczenie stosowane u chorych cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów, jak już mówiłam poprzednio, ma na celu przede wszystkim osiągnięcie remisji albo przynajmniej stanu niskiej aktywności choroby, jaki według specjalistów powinien być osiągnięty w okresie od 3 do 6 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Poza leczeniem farmakologicznym, o którym wspominałam w poprzednim programie, ważne znaczenie ma wdrożenie rehabilitacji, jaka obok farmakoterapii w procesie leczenia tej choroby pełni ważną rolę. W ramach rehabilitacji wymienia się kinezyterapię i fizykoterapię. W ustabilizowanym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów zaleca się ćwiczenia aerobowe, dynamicznie, na umiarkowanym i bardziej wymagającym, zaangażowanym poziomie, tylko wtedy, jeżeli jest on dostosowany do chorego, i oczywiście tutaj ma ważną rolę odgrywa terapeuta. W przypadku, gdy choroba charakteryzuje się większą aktywnością, sugerowane są ćwiczenia bierne, także ćwiczenia oddechowe, izometryczne. Również ćwiczenia oporowe będą odgrywać bardzo ważną rolę w rehabilitacji, gdyż będą one sprzyjać zwiększaniu siły mięśniowej. Regularne ich wykonywanie będzie oddziaływać na komórki mięśni poprzez ograniczenie ich apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek uszkodzonych czy tych, które są zaniku, co z kolei będzie się przekładać na zmniejszenie zniszczeń spowodowanych tą chorobą. Nasilenie oporu oczywiście powinno być dostosowane do stopnia uszkodzenia stawów i tkanek miękkich. W dużej części przypadków osób cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów, schorzenie to dotyczy stawów rąk, dlatego rehabilitacja przede wszystkim zwraca się na stawy rąk. Oprócz tradycyjnej kinezoterapii stosowane są także metody kinezytappingu, które polega na przyklejaniu specjalnej elastycznej taśmy na powierzchni ciała. Wśród zabiegów fizykoterapeutycznych wykorzystywanych u chorych na RZS można również wymienić termoterapię, ale przede wszystkim krioterapię. Także ultradźwięki, biostymulację laserową, przeskórno-elektryczną stymulację nerwu, czyli TENS, elektroterapię, hydroterapię, a także ręczny masaż tkanek miękkich. Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą o charakterze przewlekłym i może przyczyniać się do uciążliwych ograniczeń, co skutkuje wspominanym obniżeniem jakości życia, możliwości pracy. Kontrola lekarza i fizjoterapeuty jest konieczna w trakcie także rehabilitacji, gdyż istnieje ryzyko występowania przeciążeń, co mogłoby skutkować deformacjami narządów. Ortezy i sprzęt pomocniczy mogą zapobiegać nadmiernemu eksploatowaniu stawów, także zmniejszyć potencjalny ból, który pojawia się w czasie wykonywania codziennych czynności. Zaobserwowano bardzo pozytywny wpływ krioterapii na odczuwane bóle u chorych. Krioterapia ma mieć działanie przeciwobrzękowe, także ma wpływać na skrócenie czasu trwania odczuwanej porannej sztywności. Działanie przeciwbólowe krioterapii u osób cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów związane jest m.in. ze zwężeniem naczyń krwionośnych, także spowolnieniem metabolizmu oraz przewodnictwa nerwowego, co wszystko przyczynia się do odczuwania efektu przeciwbólowego. Efekty zwykle po krioterapii utrzymują się jednak tylko kilka godzin, dlatego zaleca się powtarzanie tych zabiegów nawet 2-3 razy dziennie. Dłużej utrzymujące się działanie przeciwbólowe można osiągnąć przy terapii w kriokomorze na skutek blokowania receptorów odpowiedzialnych za ból w centralnym układzie nerwowym. Pomimo dużej liczby chorych zmagających się z reumatoidalnym zapaleniem stawów i korzystnie reagujących na zastosowanie leczenia, niestety nadal jest grupa, która nie odpowiada na takie leczenie, co skłania do poszukiwania ciągle nowych terapii. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie leki stosowane w reumatoidalnym zapaleniu stawów, o których wspominałam, i to zarówno glikokortykosterydy, jak i tak zwane leki modyfikujące przebieg choroby, charakteryzują się działaniem objawowym, natomiast nie usuwają źródła choroby. Bardzo ważne w terapii i także w profilaktyce ma dieta. Brytyjscy naukowcy dowodzą, że kolorowe owoce i warzywa, takie jak marchew, dynia, brokuły, zmniejszają ryzyko chorób zapalnych. Wśród produktów o działaniu przeciwzapalnym do najbardziej polecanych, które powinny znaleźć się w przeciwzapalnym jadłospisie, są tłuste ryby morskie, także owoce jagodowe, zielone liście warzyw, warzywa kapustne, awokado, zielona herbata, orzechy włoskie, oliwa z oliwek, imbir. W rybim mięsie jest dużo wapnia, jodu i dobrze przyswajalnego białka, a przede wszystkim są tam kwasy omega-3, które chronią nie tylko tkanki stawowe, ale wszystkie tkanki, łącznie z tkanką nerwową czy sercem. Polecane są szczególnie makrela, łosoś, śledź, sardynka, duńczyk. Wskazania obejmują jedzenie co najmniej od 150 do 200 gramów dziennie ryb. Kwasy omega-3, ale także witaminę E można uzyskać jedząc siemię lniane albo oliwę z siemienia lnianego, także oliwę z oliwek czy włoskie orzechy. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że naukowcy pokusili się dokładne określenie potencjału przeciwutleniającego poszczególnych produktów. Efektem tych działań jest opracowana skala o określeniu ORAC, czyli Oxygen Radical Absorbance Capacity. Szacuje ona, że zdolność danego produktu do pochłaniania reaktywnych form tlenu, czyli wolnych rodników tlenowych. I na czele tej skali ORLAC znalazły się, warto zapamiętać, następujące produkty. Mielone goździki, suszone oregano, suszony tymianek, cynamon, rozmaryn suszony, także kurkuma i anyż. Ponadto ważne znaczenie w leczeniu ma witamina C i kolagen, do którego syntezy potrzebna jest także witamina C, co ogranicza aktywność enzymów prozapalnych i ułatwia reparację zmienionych chorobowo kości i stawów. Z warzyw wskazane jest sałata, kapusta, ogórki, pory, brokuły, marchew, buraki, seler, pietruszka, kiełki, ponadto borówki, żurawina, ciemne winogrona, jagody, czarna porzeczka, czerwone jabłka. Dobroczynny wpływ na stawy ma także, jak wiadomo, cebula i czosnek. Na czarnej liście natomiast znalazły się pszenica, ryż, owies, kukurydza, niektóre warzywa psiankowate, czyli ziemniaki, pomidory, bakłażany i papryka. Niektóre schorzenia reumatyczne mogą mieć tło alergiczne, stąd czynniki, które wywołują katar sienny albo ataki astmy, mogą także powodować dolegliwości stawowe, dlatego leczy się tego typu dolegliwości nie tylko farmakologicznie, ale właśnie dietą. Należy unikać kawy, alkoholu, cukru i potraw smażonych. Nie powinno się spożywać olejów kukurydzianego, słonecznikowego, margaryn, które wyraźnie blokują kwasy omega-3, nasilając stany zapalne. Ponadto lekarze proponują, aby obserwować, które pokarmy czy potrawy wywołują dolegliwości i oczywiście ich unikać. Nadwaga i otyłość, jak wiadomo, sprzyja występowaniu obciążenia stawów, także zapalenia stawów dużych, zwłaszcza biodrowego i kolanowego. W celu utrzymania właściwej masy ciała wskazane jest regularne jedzenie małych porcji, niepojadanie między posiłkami z diety. Wskazują dietetycy wyeliminowanie tłustych mięs, wędlin, tłustych serów, cukru, słodyczy, alkoholu. Ważna jest oczywiście aktywność fizyczna, która wpływa na poprawę ukrwienia i odciążenia stawów. Powinna być ona umiarkowana i dostosowana do stanu chorobowego, aby nie obciążać już tak zmienionych chorobowo stawów. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu dopowiedzieć jeszcze o rehabilitacji, także profilaktyce i diecie w reumatoidalnym zapaleniu stawu. Bóg zapłaci za uwagę. Z Panem Bogiem.